W Kurierze w Samopołudnie teraz przechodzimy do polskiej polityki, a ze mną jest już pan Marek Jakubiak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry i na początku pragnę pani powiedzieć, że ja nie jestem z Prawa i Sprawiedliwości, ja jestem z Kukiz 15 zawsze.
Ale lista Prawa i Sprawiedliwości.
A to jest, to pośle. Było, minęło. No. Była lista, ja tam byłem wpisany jako gość w ramach Kukiz 15. Wybory minęły, a Kukiz 15 zostało.
Proszę o wybaczenie, to tak z rozpędu.
A nie, nie ma, to nie powód do żadnego obciachu, no po prostu taka jest prawda. No.
Taka jest prawda, ale prawda jest też taka, że Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga dzisiaj kolejne spotkanie przedstawicieli opozycji w sprawie utworzenia nowego rządu. Mamy już szczegóły, panie pośle, między innymi nie będzie liberalizacji aborcji. To, co zapowiadała między innymi Koalicja Obywatelska i Lewica w kampanii, że będzie można usuwać ciążę do 12 tygodnia ciąży, nie będzie wchodziło w umowę koalicyjną. Co pan sądzi o tym rozwiązaniu, że sprawy światopoglądowe nie będą jednak zawarte w tej umowie?
No, to znaczy, że koryto przesłoniło oczy ideom. No, to znaczy, że te idee, z którymi ja się absolutnie nie zgadzam, zostały odpuszczone przez lewicę tylko po to, żeby dorwać się do koryta. No, to wszystko to, proszę państwa, jest dziełem pazerności tychże ugrupowań i te wszystkie swary oni muszą gdzieś zakopać po to, żeby przejąć władzę. A że to jest sztuczna koalicja, koalicja oparta na wspólnym mianowniku nazywającym się Nienawidzę PiS, po prostu według mnie może przetrwać dzięki takiemu lepiszczu, którym są pieniądze. I to, że oni oparli swoją kampanię na twierdzeniach tłuste koty pisowskie, złodzieje, spółki Skarbu Państwa, rodziny. Państwo myślą, że teraz będzie inaczej? Nie, teraz będzie do kwadratu.
A może chodzi o to, że po prostu Szymon Hołownia i politycy Trzeciej Drogi, Polskie Stronnictwo Ludowe, po prostu nie zgodziliby się i trzeba iść na jakieś ustępstwa w ramach tej dużej, dużej koalicji.
Ale to co, oni nie wiedzieli w kampanii wyborczej, że tak będzie? Przecież sztandarowym postulatem lewicy była aborcja i kobiety. Przecież mówiono o tym, że trzeba uprzedmiotowić kobiety, że kobiety są zabijane nawet, takie hasła słyszałem i tak dalej, i tak dalej. I co? I to wszystko odłożyli po to, żeby Czarzasty był wicemarszałkiem, czy co? O co tu chodzi? Przecież to mógł być mniejszościowy rząd równie dobrze, tak zwany techniczny, powołany na przykład przez tąże koalicję, i wspierany w niektórych ustawach przez lewicę. Oni nie musieli wchodzić do rządu, skoro ich postulaty nie są realizowane.
Ale podobnie chyba mówiła Koalicja Obywatelska, prawda? Że do 12 tygodnia ciąży raczej to będzie możliwe. No, tego nie będzie w każdym razie w umowie koalicyjnej. Ale w umowie koalicyjnej między innymi, to już jest chyba taka poważna sprawa, ma być marszałek rotacyjny marszałek Sejmu. Jak to się panu, panie pośle, podoba?
Ja tylko jedno zdanie do poprzedniego tematu, pani redaktor. Proszę. To oznacza i naprawdę cieszę się z tego powodu, że PSL jest twarde w negocjacjach. Bo to PSL powiedziało nie, nie będziemy głosować za tym, wybijcie to sobie z głowy, żadnej aborcji nam tu pod nos nie podstawiajcie i tyle. Ja mam nadzieję, że PSL sobie zdaje sprawę z tego, że inne ważne sprawy też na nich ciążą. Takie na przykład jak kombinacje w Unii Europejskiej nad odebraniem samodzielności państw narodowych. Odebranie wojska, waluty i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że PSL wie, że jak nie zareaguje, tak jak zareagowało w tym momencie, to Polska może suwerenność stracić. Ja mam nadzieję, że ten PSL zdaje sobie sprawę, jak ważne w tej chwili jest na tym firmamencie polityki, bo Prawo i Sprawiedliwość zostało z tego wykluczone.
A może pan mówi tak, uśmiechając się do PSL-u, bo może jednak Prawo i Sprawiedliwość liczy, że uda się stworzyć jakiś rząd z PSL-em.
Prawo i Sprawiedliwość robiło generalnie wielki błąd, lekceważąc PSL albo go nawet powiedziałbym
Marginalizując.
Tak, marginalizując, wypychając poza burtę, ja to pamiętam w 9 kadencji, a trochę i Kukiz 15 do tego się też przyczynił, ale to trzeba uderzyć się w pierś, bo PSL też się znalazł w tym Sejmie w wyniku pewnej presji, która była wypadkową działania na przykład mediów na rzecz Konfederacji, na rzecz Tuska, i te elektoraty zbuntowane przeszły nagle do PSL-u i Hołowni. To już wiemy na pewno. I oni trochę poprzez zaskoczenie dowiedzieli się, że nagle mają po 30 posłów prawie, bo ja obserwatorem jestem polityki, ale zakładałem, że jednak progu nie przekroczą. Więc to było i dla mnie wielkie zaskoczenie, i dla nich też te łzy w oczach na wieczorach wyborczych o tym najlepiej świadczyły. Natomiast prawda jest taka, że PSL-u miejsca absolutnie tam nie jest. PSL się powinien źle tam czuć.
Czyli rozumiem, że PSL powinien się lepiej czuć z Prawem i Sprawiedliwością?
Oczywiście. Oczywiście. To jest środowisko, w którym powinni się PSL-owcy dobrze czuć. No, przecież ja ich znam. No, siedzieliśmy praktycznie w jednych ławkach. To są tacy sami narodowcy jak ja. Oni są blisko ziemi, blisko chłopa, blisko polskości i tak dalej. No przecież te wszystkie straże ochotnicze i tak dalej. To wszystko każe mi myśleć, że ich miejsce jest zupełnie gdzie indziej. I jeżeli ktoś myśli, że dla tych złośliwości można Polskę do góry podwoziem wywalić z takim Tuskiem czy z takim Czarzastym, no to myślę, że wcześniej czy później Marek Sawicki, Zgorzelski, Pawlak czy Kosiniak-Kamysz powiedzą, no już dość. Tym bardziej, że wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że na dołach ich elektorat ciągle się dziwi i protestuje. Zobaczymy, jak to będzie brzmiało, jak będą wchodziły następne dla nas osobiście barbarzyńskie postulaty. Zobaczymy.
To wróćmy na chwileczkę, na malutką chwileczkę do tego rotacyjnego marszałka Sejmu. Jak pan sobie to wyobraża, że z jednej strony będzie to poseł czy marszałek Czarzasty, z drugiej strony marszałek Hołownia po 2 latach? Może to dobre rozwiązanie, może trochę my, trochę wy, trochę tamci.
Jak w autobusie. Jedni wchodzą, drudzy wychodzą, no jest po prostu super. Nie, no tak to, proszę państwa, nie działa. To jest druga osoba w państwie. To po prostu tak nie działa. To państwo miało być tańsze. Zarzucali tłustość kotom Prawa i Sprawiedliwości. Fakt, że tacy byli, ale nie w skali, o której się mówi. A dziś te chude koty tak bardzo...
Ale to o czym to świadczy, panie pośle, że oni się nie potrafią porozumieć?
Nie, że nie ma zgody, że oni nie porozumieli się w tej sprawie. Dlatego, ponieważ się nie porozumieli, no to Hołownia mówi, dobrze, to ja będę 2 lata, wy będziecie, ktoś tam mądrzejszy był. Natomiast ani jedno, ani drugie ugrupowanie nie chciało ustąpić, stąd pomysł na rotacyjność. Ale proszę państwa, za tym idą odprawy, przecież to jest umowa o pracę, potem trzeba wypłacić odprawę 3-miesięczną bodajże, czy 4-miesięczną, następny wejdzie, nowe sekretarki, nowy gabinet, nowa polityka.
Czyli nie popiera pan tego rozwiązania?
No nie popieram, no nawet mnie to złości, no, dlatego że sobie Eldorado robią.
Ale kto byłby lepszy, pan Szymon Hołownia, czy jednak pan Czarzasty na tym stanowisku?
Ani jeden, ani drugi.
No ale musi pan wybrać.
Ja myślę, że Zgorzelski byłby najlepszy.
A chyba on nie jest brany pod uwagę, czy jest?
No nie jest brany pod uwagę i to mnie martwi, dlatego że Piotr Zgorzelski jest merytoryczny, jest konkretnym gościem, który wie, z którą stronę Polska powinna iść. I ani Hołownia nie ma żadnego doświadczenia w parlamentaryzmie. No Czarzasty trochę ma, natomiast Czarzasty jest despotą. No. Przez tam te wszystkie wyjścia z lewicy były oparte na despotyzmie pierwszego sekretarza lewicy. Więc...
Ale pan, panie pośle, mówi tak o Piotrze Zgorzelskim, no bo może jednak liczy Prawo i Sprawiedliwość, albo mają państwo nadzieję na to, że uda się Prawu i Sprawiedliwości stworzyć rząd i że jednak PSL da się jakoś przeciągnąć na państwa stronę?
Myślę, że jeszcze nie. Myślę, że jeszcze nie. Dlatego, że słowa poszły za daleko. Dlatego, że PSL ma taką dozę ambicji własnych i honoru i oni w tej chwili zapewne nie zejdą z drogi, którą obrali. Natomiast po jakimś czasie, jak zobaczą, w jakim cyrku biorą udział, Jak oni jeszcze raz doznają, bo przecież Kosiniak-Kamysz już doznał współpracy z Tuskiem, między innymi został dość brutalnie wypchnięty na mównicę jako sprawozdawca podwyższenia wieku emerytalnego. On to doskonale pamięta, rozmawiałem z nim na ten temat. I tak naprawdę on z tym nie miał nic wspólnego, a jego wypchnięto wręcz nawet, masz to zrobić i koniec.
To gdzie
Więc
będzie?
Oni już doświadczenia z Tuskiem mają i myślę, że oni do pewnego momentu będą chcieli współpracować, potem powiedzą, no nie dało się.
To gdzie będą szukać państwo koalicjanta, jeżeli Andrzej Duda powierzy Prawu i Sprawiedliwości tworzenie rządu?
No tam, gdzie serce po prawej stronie leży. No. Przez teraz dzisiaj naturalnym koalicjantem dla Prawa i Sprawiedliwości jest Polskie Stronnictwo Ludowe.
A Konfederacja?
Konfederacja być może też, tylko tyle, że Konfederacja ma własne problemy i dzisiaj są, że tak powiem, zajęci bieganiem naokoło własnego ogona, więc oni nie widzą dzisiaj
świata. No tak, bo pojawiły się informacje o tym, że Janusz Korwin-Mikke i możliwe Grzegorz Braun stworzą swoje koła parlamentarne i w ogóle mogą wyjść z Konfederacji, tak?
No i nie, z jakąś satysfakcją powiem, może nie tyle nieukrywaną, co z przykrością muszę powiedzieć, że miałem rację, mówiąc Korwinowi, że ja nie mogę wejść do Konfederacji, dlatego że ja jako pierwszy zostanę wykorzystany i porzucony przez tych młodych ludzi, a pan jako drugi. No i ja nie zgodziłem się na to. Mówiłem wtedy Korwinowi, że to trzeba inaczej zbudować. No cóż, wybrał, a dziś po rozmowie ze mną przyznaje mi rację. Więc tam jeszcze pozostał Braun, tam jest, proszę pani, nasz agent Tyszka, który ich rozwali od środka, tak jak rozwalił Kukiz 15. I to się wszystko dzieje.
Ale będzie działo się również w poniedziałek. Zaplanowany jest w poniedziałek, rozumiem, klub wyjazdowy Prawa i Sprawiedliwości. Pan się wybiera, panie pośle?
No ja mówię, ja mam problem, dlatego że ja nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli to jest zjazd Prawa i Sprawiedliwości, członków Prawa i Sprawiedliwości, no to ja nie będę. Natomiast jeżeli to jest zjazd klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy, to oczywiście będę.
To jeszcze nie dostał pan zaproszenia?
Dostałem SMS-a jakiegoś, że jest takie, jest coś takiego. Natomiast jest to SMS niepotwierdzony jeszcze, więc ja myślę, że dostaniemy takie zapewne, bo to ma być jakieś tajne, jakiś wyjazd. No to skąd mam wiedzieć, jak tajne?
Czego pan się spodziewa po tym spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości w takim razie?
No ja myślę, że nie znam zwyczajów Prawa i Sprawiedliwości klubie. Nie wiem, jak u nich się dyskutuje. W klubie Kukiz 15 dyskusje po świt były, jak w tej piosence Perfektu. Natomiast tutaj jak jest, być może to jest po prostu wysłuchanie prezesa, potem jest powstań i rozejść się. Być może tak jest, no nie wiem. Natomiast oczywiście, że w takich razach ja też bym chciał coś nie coś powiedzieć, bo wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość coś się tak przeocza.
A co może przeoczyć? A co
no, na przykład to, że czasy się zmieniają, a Prawo i Sprawiedliwość, jakie było, takie jest.
Za mało młodych?
No się młodych wyrzuca w Warszawie, zastępuje się już dojrzałymi osobami, no to...
Mówi pan o sobie?
Nie, ja już nie należę do tych młodych.
Ale zastępuje się dojrzałymi osobami. Panie pośle, to jeszcze wróćmy do tych zapewnień, o których mówi Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga i Lewica. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Program socjalny 800+ zostaje. Podwyżki w budżetówce, między innymi 30% dla nauczycieli, 20% dla reszty zatrudnionych w sektorze publicznym. To chyba dobre wiadomości dla Polaków.
Inflacja z 6% na 10%, natomiast tak myślę, w przypadku tak kolosalnych podwyżek, natomiast to jest kilkaset tysięcy osób, proszę państwa, to nie jest podwyżka dla 10 nauczycieli. I podniesienie do 60 tysięcy wolnej kwoty od podatku, podnoszę rękę, tylko jak się tu daje, jak się tutaj daje, czy nie bierze się, to skąd ma się wziąć na to dawanie drugie? Też nie bardzo to jestem w stanie zrozumieć, bo w którymś momencie tej kasy zabraknie. Już nie ma Morawieckiego. Ja tam, powiem szczerze, nie widzę. Na taki, tak buduję sobie taki firmament polityki polskiej, ja nie widzę drugiego Morawieckiego.
Ale jeżeli rozmawiamy o budowaniu, to jeszcze na koniec Donald Tusk zapowiada z jednej strony odchudzenie rządu, zmniejszenie liczby resortów, ale z drugiej strony otworzenie resortu przemysłu z siedzibą na Śląsku, budownictwa czy gospodarki morskiej, panie pośle. Co pan sądzi o tym rozbudowaniu tych strategicznych resortów?
No to pani sama, pani redaktor, dotknęła ważnego momentu. Proszę państwa, jak to powiedziała pani była prezydent miasta stołecznego Warszawy, co mnie ubawiło na pytanie jednej z dziennikarek, to co, jak Donald Tusk obejmie władzę, to będzie taniej. Tak było obiecane, prawda? No nie, taniej to już było. I tak będzie, proszę państwa. Gratuluję wszystkim wyborcom Platformy Obywatelskiej wyboru. Teraz nadchodzą ciężkie czasy. Przez was, żeby była sprawa jasna.
No ale nie powiedział pan o tych resortach. Nie chciałby pan resortu
przemysłu. Ale co tu mówisz o pani redaktor? Oni wymyślają potem, to są ludzie niepoważni. Oni nie mają żadnej strategii. Nie mają planu. Nie
jak?
Wiedzą,
jak 100 konkretów na 100 dni przecież.
Ale to proszę. To ja będę rozliczał, bo ja powołam sobie zespół w parlamencie, który będzie, bo to jest akurat deadline postawiony, 100 konkretów na 100 dni. I ja te 100 dni Tuskowi rozliczę. Na koniec pokażę, jakim jest szalbiercą i jak oszwabił naród polski. I nie daruję mu tego. Po prostu zwyczajnie nie daruję.
Ale to może optymistycznym jakimś akcentem skończmy naszą rozmowę. Jakie ma pan plany na weekend? Wybiera się pan gdzieś w jakieś piękne miejsce?
Optymistyczny moment to jest taki, że Donald nie zostaje prezesem Rady Ministrów i wyjeżdża do Brukseli, zajmując tam komisarza jakiś etat. To jest optymistyczny wariant.
I premierem tutaj zostaje Mateusz Morawiecki.
No, może nie teraz, natomiast być może w przyszłości. Natomiast są jeszcze tam jacyś zdolni ludzie i myślę sobie, że niekoniecznie Donald Tusk musi być premierem, bo tam jest taki moment, o którym muszę powiedzieć. On, po prostu wiemy, że Unia knuje. I Unia knuje w taki sprytny sposób, że ona nie mówi, że Polsce zabierze euro, tylko mówi, że w Europie będzie jedna waluta euro. Ona nie mówi, że Polsce zabierze armię, tylko mówi, że w Europie będzie jedna armia. I tak dalej, i tak dalej. I teraz Tusk tam pojedzie jako premier rządu polskiego. Nawet gdyby miał instrukcje podpisane, to on tego nie oprotestuje. Nie wiem, do toalety wyjdzie. W każdym razie powiem państwu, że to jest główne niebezpieczeństwo, że Polska nie złoży protestu, że nie zawetujemy tych zmian.
Ale będziemy mogli później przyjąć je w parlamencie u siebie, a i większość jest potrzebna 2/3 głosów, większość kwalifikowana.
W niektórych sprawach. W niektórych sprawach, ale większość spraw właśnie będzie po cichu załatwiona. I ta większość spraw będzie decydowała o tych kilku sprawach, które pewnie ratyfikacji nie otrzymają.
Powiedział pan Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15.
Brawo.
Bardzo dziękuję. Szybko się uczę. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę i do usłyszenia.
Miłego dnia państwu życzę. Głowa do góry, będzie dobrze. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
Powiedział pan Marek Jakubiak, dziękuję za rozmowę, a za kilka chwil przeniesiemy się już do Strefy Gazy. Porozmawiamy o tym, jak może być rozwiązany. A to jeszcze pana posła szybko o to zapytam. Panie pośle, jak pan sądzi na temat tego scenariusza? 2 miliony uchodźców i pojawił się taki scenariusz, żeby Palestyńczyków do Europy przemieścić, między innymi do Hiszpanii i Grecji. Wyciekł taki tajny dokument izraelskiego wywiadu. Co pan sądzi o tym?
Oni chcą dokonać czystki etnicznej. Niestety muszę powiedzieć, że powiela się historia z II wojny światowej, tylko role się pozamieniały. Oni chcą sobie ostateczne załatwienie sprawy załatwić. I trochę obrzydzenia w tym wszystkim z mojej strony jest. Takie pojawia się obrzydzenie, dlatego że Izraelczycy powinni wiedzieć, że mordowanie dzieci i kobiet to jest coś najgorszego, co sami doznali i dziwię się, że sami to robią. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Natomiast wyrzucanie ludzi z własnych domów, przecież to Izraelczycy tam są gośćmi, a nie odwrotnie. Na litość boską, co tu się dzieje w ogóle?
Zapytamy o to też następnego gościa. Jeszcze raz się z panem żegnam. Marek Jakubiak, Kukiz 15. Dziękuję panie pośle za rozmowę. Wszystkiego dobrego.